Saga Egmont przedstawia Maria Juszkiewiczowa, Fombo, Małpka i ja. Czyta Magdalena Zając-Zawadzka. Pamięci mego ojca poświęcona. Fombo, Małpka i ja. Wspomnienia z Mandżurii. Przyjazd nasz do Szuan Miaodzy, co znaczy mała świątynia pokryta szronem, został powitany bardzo serdecznie przez zamieszkałych tam nielicznie Europejczyków. A to tym bardziej, że dotąd żaden ze współpracowników ojca, który był inżynierem komunikacji na kolei wschodniochińskiej, nie sprowadził jeszcze do siebie rodziny. Byłyśmy więc, moja matka i ja, pierwszymi jaskółkami w zapadłej wiosce mandżurskiej. Wkrótce po przyjeździe zaprzyjaźniłam się z Fombo. Właściwe imię było Fompao, lecz dla skrócenia przyzwaliśmy go Fombo, 12-letnim mandżurem, wychowankiem mojego ojca. Co nas najbardziej do siebie zbliżyło, to wspólne zamiłowanie do zwierząt. W domu było kilka psów i piękna syberyjska kotka Ma Jong. Ale największą nam sprawiło uciechę, kiedy otrzymałam w prezencie małpkę. Przysłał mi ją z Mukdenu, stolica Mandżurii, pewien Dao Tai, generał, znajomy ojca. Była to przemiła małpeczka, jeszcze bardzo młoda i niezwykle wesoła. Pochodziła ona z rodziny Tcheli, tak zwanych małp chińskich. Makaki, grupa małp, bezogonowych, zbliżonych do małp człekokształtnych. Spoglądała na mnie i Fombo tak przyjaźnie, że polubiliśmy ją od razu. Jak myślisz, Fombo, czy zgodzą się rodzice na trzymanie w domu małpki? Pytałam mego przyjaciela. Ale zanim Fombo zdążył mi odpowiedzieć, zawołano nas do pokoju matki, gdzie znajdował się i ojciec. Słuchajcie, dzieci, zaczęła mama. Zostawiamy małpkę, ale pod warunkiem, że sami będziecie się nią opiekowali.
Macie dbać o jej pożywienie i kąpać ją przynajmniej raz na tydzień, powiedział tatuś.
Inaczej nie zniosłabym widoku zwierzątka zaniedbanego i źle traktowanego, rzekła mateczka, całując nas po kolei, kiedy uroczyście obiecywaliśmy dbać o nową wychowankę. Pobiegliśmy do kuchni.
Wan Li, wołałam na kucharza. Wydostań proszę zaraz ze spiżarni kosz od owoców.
A to panience na co? Pytał żółty jak cytryna Chińczyk. Palił ulubioną fajkę i wcale mu się nie śpieszyło.
To będzie łóżko dla małpki, tłumaczył Fombo, ciągnąc Chińczyka za rękaw.
Psy, koty, teraz małpa. Coraz to więcej roboty. Mamrotał syn nieba, tak na siebie mówią Chińczycy, nie porzucając fajki ani wygodnego miejsca przy oknie.
Wieczorem małpka miała już jednak swoje posłanie, zakryte moją starą flanelową kołderką, którą wyprosiłam od matki, gdyż bałam się, by małpka w nocy nie marzła, choć działo się to na początku lata. Otulona po sam czubek nosa, małpka spała zwykle tak mocno, że ledwie można było ją dobudzić na śniadanie. Jadała zawsze z nami przy stole. Miała swoje krzesełko, wysokie, specjalnie dla niej zrobione. Z podwiązaną pod brodą serwetką siedziała grzecznie i cierpliwie czekała na swe dania. Najchętniej piła kawę z sucharkami. Z początku maczała palec i ssała go, później nauczyła się pić z filiżanki. Za owocami przepadała. W czasie jedzenia nigdy się nie naprzykrzała, jak to bywało z Ma Jong. Ponieważ małpka często w swoim języku wołała hua, przyzwaliśmy ją hua. To nawet brzmiało po chińsku. Hua bardzo prędko przyzwyczaiła się do nas. Nie przywiązywano jej, ani też nie trzymano w klatce. Była ciągle na swobodzie. Najczęściej spędzała czas w towarzystwie nas, dzieci. Lubiła się bawić w chowanego, właziła pod krzesła, pod stół, w ogrodzie skakała po drzewach. Razu jednego, uciekając przede mną, przesadziła mur i wpadła do kurnika.
Fombo, prędzej, na ratunek!
Wołałam rozpaczliwie. Co takiego? Pytał zatrwożony mój przyjaciel, ukazując się jak cień zza krzaka róż.
Ratuj hua!
Gdzie ona?
Wpadła do kurnika. Słyszysz, jaki tam harmider?
Chłopiec ze zręcznością lamparta wdrapał się na mur. Ja pobiegłam dookoła.
Moja kochana małpeczko,
Tuliłam po chwili wystraszoną Hua, którą podał mi Fombo. Bardzo cię gęsi poszczypały. Całe szczęście, że w zagrodzie nie było gąsiora. Ten stary złośnik z pewnością nie darowałby Hua, mówił Fombo, kiedy wracaliśmy do domu. A Hua, obejmując mnie łapkami za szyję, coś po swojemu mruczała. Była bardzo podniecona. Zapewne opowiada o swoich wrażeniach w kurniku, śmiał się chłopiec. Wtem małpka z moich objęć wskoczyła na ramię mego przyjaciela, mrucząc znów coś po swojemu, lecz już innym głosem, gładziła chłopca po policzku i zaglądała mu w oczy. Dziękuję ci, że się uratował, żartowałam. Ja tak myślę, odpowiedział mały mandżur. Małpka, jaki ma rozum, dodał po chwili. Małpka niezmiernie lubiła Pongo, Wielkiego Brytana. Utrzymywała z nim bardzo przyjazne stosunki, pewnie dlatego, że on, jeden spośród psów, nigdy na nią nie warczał ani nie szczekał. A Hua okropnie nie lubiła psich wrzasków. Zatykała sobie uszy i chowała się gdzie mogła, żeby ich nie słyszeć. Kiedy Pongo był w dobrem usposobieniu, nosił ją na grzbiecie. Małpka przepadała za taką jazdą. Pongo miał zwyczaj drzemać i wygrzewać się na słońcu. Hua o tem wiedziała. Siadała wtedy koło niego i wybierała pchełki z jego kudłatej szerści albo drapała go za uchem. Robiła to z iście macierzyńską czułością. Za to z Mahjong małpka była w wielkiej niezgodzie. Gdy się tylko spotkały, zaraz wybuchała między nimi gwałtowna kłótnia i bójka. Jak ci nie wstyd, karciłam kotkę, gdyż z góry wiedziałam, że wina była po jej stronie. Małpka żywa jak rtęć miała bardzo łagodne usposobienie. Pierwsza nigdy nikogo nie zaczepiła. Co ci szkodzi, mówiłam, że małpka pobawi się z twojemi kocientami. Miała ich zaś prześliczną czwórkę. Wiem, że bardzo dbasz o dzieci, jesteś dobrą mamusią, ale nie można być tak zazdrosną. Starałam się przekonać kotkę. Mahjong mruczała, tarła się o mnie, spoglądała na mnie zmrużywszy ślepki, jakby chciała powiedzieć: ty zawsze bronisz Hua, a ja tak nie cierpię tej szkaradnej małpy. Mało, że rusza moje dzieci, ale kiedyś i mnie obraziła. Czy pamiętasz, jak razu jednego, mruczała kotka, złapała mnie, gdy smacznie spałam na oknie? Chciała ze mnie zrobić niemowlę i próbowała mnie zawijać w brudne szmaty, a gdy z lekka dotknęłam pazurkiem jej obrzydliwego nosa, tyle narobiła wrzasku i jeszcze mi dała klapsa. Ja, pochodząca ze szlachetnego rodu kociego, miałabym to małpie wybaczyć? Cóż by na to powiedzieli moi przodkowie z lasu? Ależ to twoja wina, próbowałam tłumaczyć Mahjong. Daruj, ale nie zapomnę jej tego do końca życia. I Mahjong odchodziła obrażona już i na mnie, i za to, że tak uparcie bronię Hua. Z dorosłych małpka największą sympatią darzyła mego ojca. Bardzo lubiła, kiedy zabierał ją do siebie i pozwalał przyglądać się swej pracy. Razu jednego ojciec miał pilną robotę. Musiał skończyć na oznaczony termin plan mostu. Ojciec całe dnie i noce spędzał nad kreśleniem, a małpka często dotrzymywała mu towarzystwa. Pozostawało już niewiele do skończenia planu, kiedy pewnego ranka nagle zawezwano ojca na kolej. Przechodząc przez dziedziniec, ojciec spotkał służącego Lu i powiedział: Lu, proszę natychmiast sprzątnąć mój gabinet i zamknąć go na klucz. Ale pamiętaj, abyś nie ruszył planu, dodał ojciec surowo, gdyż wiedział, że Chińczycy są narodem bardzo ciekawym. O, kapitana! Dobrze, panie. W Mandżurii każdego Europejczyka nazywają kapitanem. Po co mam się śpieszyć? Mamrotał Lu, patrząc za odchodzącym ojcem. Praca nie wilk, do lasu nie ucieknie. A zresztą i bogowie na mnie by się pogniewali, że będąc tak blisko domu nie wstąpiłem na jedną fajkę. Ci biali diabli zawsze wynajdą jakąś pilną pracę. Gadał do siebie leniwy Chińczyk, kierując się ku jednej z małych chatek, gdzie zamieszkiwała służba. Ej, stara, wstawaj! Dość już tego wylegiwania! krzyczał Lu od progu, wchodząc do swego mieszkania. O, szlachetny mężu, nie gniewaj się na swoją głupią czaocze, już wstaję, odezwał się wylękniony głos kobiecy.
Nic nie robisz, tylko fajki palisz, gderał pan domu, odbierając żonie fajkę, którą ta z namaszczeniem paliła.
Jaka to wygodna rzecz, te nasze kany, myślał sobie Lu, rozciągając się jak długi na jednej z ławek ulepionych z gliny wzdłuż ściany i pokrytych matami plecionymi z gaolanu.
Zaciągnął się kilka razy, puszczając w koło obłoki odurzającego dymu i po chwili się zdrzemnął. Zbudziły go przeciągłe, smętne uderzenia dzwonu w pobliskiej świątyni.
Która to godzina?
Ziewając, spytał żony krzątającej się przy gospodarstwie.
Dziesiąta, panie.
Co?
Nie może być.
Tak jest. Spójrz tylko na ten diabelski wynalazek. I on to samo powie memu czcigodnemu mężowi. Z pewną bojaźliwością w głosie powiedziała Chao Che, wskazując budzik.
Niech smok o stu głowach